Tu Radio Campus. Efekt sieci.
Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Kilka lat temu można było przeczytać w mediach takie piorunujące wiadomości. Uwaga, cytuję. Systemy komputerowe operatora elektrowni jądrowych w Korei Południowej zostały zhakowane, ale wykradzione informacje nie mają dużego znaczenia. Nie ma też zagrożenia dla bezpieczeństwa instalacji jądrowych, w tym 23 reaktorów atomowych. Nie wiem, czy to jest uspokajająca wiadomość i nie wiem, jak na nas podziała, ale dobrze byłoby się dowiedzieć, co nam to mówi o bezpieczeństwie systemu jądrowego. I nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na całym świecie. O elektrowniach jądrowych co nieco już wiemy z poprzednich odcinków Efektu sieci. Także dzisiaj suplement i opowieść o bezpieczeństwie, o hakowaniu elektrowni jądrowych, co okazuje się być nie lada wyzwaniem w XXI wieku. Naszymi gośćmi, jak zwykle, znakomici eksperci. Dr Monika Paluch-Ferszt, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów.
Witam, witam.
Cześć, Monika. No i dr Tomasz Krawczyk, Laboratorium Gospodarki Cyfrowej DELAB UW i sieć EEN. Tak, rozwiń jest. Skrót, zawsze się mylę.
Enterprise Europe Network.
Tak właśnie. Moi drodzy, rozmawialiśmy o elektrowni jądrowej, rozmawialiśmy o energii jądrowej otrzymywanej z uranu, tego lepszego uranu. Dla zaciekawionych słuchaczy wskazówka, żeby posłuchać wnikliwie poprzedniego odcinka. No ale skończyliśmy poprzednią rozmowę na wątku technologii cyfrowych, tego co w tym świecie elektrowni jądrowych dzieje się ze względu na postępującą transformację cyfrową. I przytoczyłam taki komunikat mrożący krew w żyłach, chociaż uspokajający poniekąd, ale takich komunikatów jest więcej i te zhakowania, czy te ryzyka związane z phishingiem w elektrowniach jądrowych, to może nie jest chleb powszedni, ale to się zdarza. Czy mamy się bać? To pierwsze pytanie.
To wszystko zależy tak naprawdę, jak zostały, można powiedzieć, opracowane systemy bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. Bym powiedział szerzej, nie tylko w elektrowniach jądrowych, ale w różnego rodzaju obiektach, które tymi technologiami nuklearnymi się zajmują. Przykład, o którym mówisz, Justyno, to taki przykład, przynajmniej tak jak przytoczyłaś z opisu, to taki, żeby no jednak no coś się wydarzyło, ale spokojnie, nie martwcie się.
Tak, musimy przyznać, że było.
Tak, musimy się przyznać, że było, ale właśnie. Co mogło się wydarzyć, to może o innym przykładzie powiemy.
Ale takim... czy musimy też się przyznać? To jest inna historia i to pytanie zostawiam na
wycieki
później.
Wycieki są, prawda, informacyjne, no bo nie da się jakby ominąć, że coś się tam wydarzyło, ale to może wrócimy do tego sobie na spokojnie, bo wiele takich jakichś właśnie przykładów czytając w wiadomościach można powyciągać wnioski. Ale zacznijmy może od innego takiego przykładu, trochę powiązanego z jednym z naszych wystąpień na temat chociażby wzbogacenia uranu. Gdzieś na przełomie lat 2009-2010 nastąpił atak właśnie taki cybernetyczny na zakład z wirówkami do wzbogacania uranu w Iranie. I akurat to było bardzo dobrze zaprojektowane, jeżeli chodzi o kwestię przeprowadzenia takiego ataku. I warto się nad tym przypadkiem pochylić. Tak? Po pierwsze dlatego, że został opracowany specjalny wtedy program, tak, w postaci wirusa. On się tam nazywał, dokładnie rzecz ujmując, Suxnet, który...
No, i to był taki robak wpuszczony?
No to był taki wirus tak naprawdę, ale bardzo zmyślnie zaprojektowany. On jeszcze zawierał pewnego rodzaju właściwości. Zaraz do nich wrócę. Posiadał pewne właściwości kluczowe, jeżeli chodzi o zaatakowanie takiego obiektu. Po pierwsze, tak zwane zero day właściwości, jeżeli chodzi o kwestie związane ze znalezieniem pewnego luk, jeżeli chodzi o zabezpieczenia w systemach. To no, oczywiście dawało między innymi możliwości co do kwestii chociażby przejęcia w zakresie administrowania, tak, systemów, ale także jeżeli chodzi o kwestie związane z replikacją samego wirusa. Co dalej? On rzeczywiście został dostarczony w dosyć ciekawy sposób.
Na to pendrive'ie już... pracownika, jak wszystkie wirusy?
Pięknie. A i tutaj jest też bardzo taka ciekawa sprawa, że to musiało być dosyć dobrze przemyślane, jeżeli chodzi... Jest kwestia tylko, bo mówi się, że albo to był pracownik, który zajmował się konserwacją jakiegoś z urządzeń, albo był naukowiec. Tu już możemy domysły snuć tak naprawdę, jak zostało to przeprowadzone z punktu widzenia taktyki, bym powiedział, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o narzędzie, technikę, to już wiemy, że był wirus, tak? Co on jeszcze tam zawierał, to za chwilę powiemy, ale jeżeli chodzi o taktykę, tu trudno jest powiedzieć. Być może to był phishing, tak? Na zasadzie, że przyszedł gdzieś tam e-mail z jakimś linkiem i został uruchomiony na komputerze. Później pracownik na przykład zgrał, no i później gdzieś wgrywał i tak to się odbywało. Być może to była socjotechnika, że jeden z naukowców był na konferencji i wręczono mu na przykład taki podarunek na zasadzie. Tak, czasami gratis. Są zestawy gratisy.
Pakiet konferencyjny.
O, bardzo dobrze, ładnie to tak zostało ujęte, pakiet konferencyjny. No i zobaczył fajną pamięć i powiedzmy, że w ramach tej pamięci gdzieś tam sobie zaczął używać.
Ale poczekaj, Tomek, bo to by znaczyło, wejdę w słowo, przepraszam, że ten atak był intencjonalny. To znaczy, że ktoś skonstruował...
To było zaplanowane,
napisał,
i to bardzo dobrze.
Napisał taki kod takiego wirusa, po czym go rozdystrybuował, czy pakietem konferencyjnym, czy inaczej, ale że to było działanie celowe, zamierzone, a nie jakaś mutacja kodu, która się gdzieś zrodziła.
Nie, to rzeczywiście tutaj zaprojektowanie chociażby samego wirusa, gdzie są te dwie takie podatności typu zero day, to wymagało żmudnej pracy i bardzo dużych pieniędzy, więc tutaj można powiedzieć, że raczej to nie była jakaś grupa hakerska, to raczej jakiś rząd stał prawdopodobnie za tego typu opracowaniem wirusa. Myślę, że też od strony jakby już tutaj nie narzędzia, ale i techniki, być może był nawet tak zwany wywiad biały, że tak powiem, zatrudniony, w jaki sposób to przeprowadzić. Czyli było dobrze tam przeanalizowane, jakie osoby gdzie pracują, za co odpowiadają. I myślę, że tu mówię, ja przedstawiłem dwa scenariusze. Są jeszcze inne scenariusze, w jaki sposób można było to zrobić. Można było pójść tak zwanym zbiorem prawdopodobieństwa, że w obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt, został wirus uruchomiony, na szerszą skalę przekazany siecią formalną i ktoś użył swojego pendrive'a w komputerze. I...
Może nie propagujmy takich rozwiązań. No.
Nie,
tak
może
szczegółowo.
Nie. Tak. Ale są różne sposoby, prawda?
To jest intencjonalne działanie, ale po co to robić
tutaj,
w przypadku elektrowni jądrowej?
Tutaj...
Bo rozumiem, że jak są moje dane do logowania w koncie bankowym elektronicznej bankowości, no to interes jest prosty. Być może mam tam zasoby, które pozwolą komuś, kto je posiądzie, być bogatszym o kilka złotych. Ale tutaj w kontekście takiej infrastruktury newralgicznej, tej krytycznej, czyli właśnie jądrowej. Jaki to może być cel?
Przede wszystkim to ten przykład, o którym mówię akurat, tak, to są te wirówki. To Monika wspominała zresztą w poprzedniej audycji, że proces wzbogacania jest procesem, który trwa. Tak? Nie jest to proste, bo my tam chcemy uzyskać ten uran 235, on tam raptem chyba jest 0,7%, jeżeli chodzi o całego urobku uranu. Co wymaga, że musimy mieć jakieś te 1000 do 3000, powiedzmy, wirówek i to wszystko trwa. Jest to proces długotrwały. Więc jeżeli ja, tak, znaczy ja, powiedzmy, że...
Wirus. Powiedzmy, zainteresowany,
tak. Prawda, chcę opóźnić program jakiś, powiedzmy, atomowy, nawet jeżeli to jest na poziomie cywilnym, tak, żeby jakieś państwo uzyskało taką infrastrukturę energetyczną, chociażby w postaci elektrowni jądrowej, to no, może opóźnić właśnie ten proces poprzez atak. No, nie trzeba wysyłać samolotu, tak powiedzmy, z bombą. Można po prostu przekazać wirusa, który uszkodzi te wirówki. On uszkodził około od 1000 do 3000 wirówek poprzez właśnie kontroler.
A to są też olbrzymie pieniądze.
Poza tym to są ogromne też pieniądze, więc to są i straty finansowe, tak, plus jeszcze no, opóźnienia czasowe, no może ile tam taki proces wzbogacania, Monika, bo wspominałaś.
No, tak, myślę, że nawet rok, dwa, to wszystko zależy i do jakiego procenta chcemy wzbogacić.
Więc można opóźnić bardzo, bardzo, że tak powiem.
Można w międzyczasie przejąć na przykład klientów też.
Czyli to już na takim poziomie rynku, a nie rządu.
Takie spekulacje oczywiście.
No tutaj to myślę, że były zupełnie inne intencje. Tak, intencją był celem po prostu opóźnienie projektu nuklearnego, tak, w postaci przynajmniej tej części oficjalnej.
Poczekaj, teraz musimy zatrzymać się w pół zdania. Projekt nuklearny w kontekście elektrowni jądrowych to nie jest to samo. Wytłumaczcie proszę, jaka jest różnica. Jądrowy, a nuklearny?
To jest to samo.
To jest to samo?
Tak, to... Taki zamiennik, można powiedzieć.
Dobrze. Dla pewności tutaj semantycznej.
Tu może pod tekście gdzieś możemy ewentualnie jeszcze rozważać, tak, no, jeżeli chodzi o przypadek, o którym rozmawiamy, że nie tylko energetyka jądrowa.
A, to w takiej skali właśnie szerszej też, na przykład, nie wiem, bomba jądrowa,
bomba jeszcze,
coś w tym stylu, tak?
Tak.
Czyli
mówimy
jako całość,
o broni, tak?
Tak?
Więc to jeszcze tutaj możemy patrzeć przez pryzmat taki, że prawdopodobnie intencje były, że ewentualnie gdzieś tam program jednak opracowania bomby też się rozwijał.
No ja jako fizyk nie myślę o broni, znaczy o jądrówce jako o czymś wykorzystywanym wojskowo, więc może dlatego nie myślę.
Jakkolwiek. Jeżeli chodzi jeszcze o energetykę, bo tak też i padło tutaj pytanie już pod tym względem, czy jakaś elektrownia. No, intencje mogą być różne. Może być oprogramowanie ransomware, które na przykład blokuje jakieś bazy danych lub ważne, powiedzmy, nie wiem, jakieś elementy związane z infrastrukturą też elektrowni jądrowej i będzie żądać na przykład okupu. To jest całkiem popularny ransomware też, jeżeli chodzi o jeden z cybernetycznych takich ataków. Aczkolwiek no tak, takie zdarzenie póki co nie zaistniało.
Nie zachęcajmy.
Nie zachęcajmy.
Nie wymyślajmy sposobów.
Nie wymyślajmy może sposobów. Inaczej. Rzeczywiście różnego rodzaju mogą być scenariusze. Te w ogóle scenariusze też trzeba sobie powiedzieć, że są testowane. Przede wszystkim jest Międzynarodowa Agencja Energetyki Atomowej. Są jakby rekomendowane też tutaj pewnego rodzaju procedury, jeżeli chodzi o zarządzanie cyberbezpieczeństwem w obiektach związanych właśnie z technologiami nuklearnymi, też i elektrowniami.
Też są procedury tak zwane tajne wojskowe, tak, gdzie po prostu jak ktoś wykradnie właśnie tego typu procedury, no to też jest o krok bliżej do czegoś.
Tak, tak, ale no tutaj jeżeli chodzi o Międzynarodową Agencję Energetyki Atomowej, to rzeczywiście są dokumenty, które jasno jakby pokazują, kto w tego typu projektach, na pewno kierownictwo jest jakby odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyfrowe. Jeżeli chodzi o kwestie związane z powołaniem specjalnego też managementu, jeżeli chodzi o w ogóle zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa, ale bardzo ważne, bo w skład takiej ekipy wchodzą nie tylko specjaliści od, dajmy na to, energetyki jądrowej, ale też właśnie osoby od cyberbezpieczeństwa, tak? Czy inżynierowie, którzy odpowiadają za poszczególne urządzenia. Następnie bardzo realnie, i jest to normalna sprawa, określa się potencjalnych wrogów, którzy by mogli po prostu dokonać jakiegoś ataku, tak? Na, dajmy na to, elektrownię, czyli jakiś obiekt właśnie taki w zakresie technologii jądrowych. Co więcej, rozpatruje się różnego rodzaju scenariusze. Te scenariusze nawet dopuszczają atak nie tylko jednego, powiedzmy, jakiegoś tam wroga, który gdzieś tam przychodził do głowy, ale kilku naraz. Dopuszczane są różne w ogóle scenariusze ataku mieszane, zarówno cyfrowe, jak i fizyczne. Więc te scenariusze są przeprowadzane symulacje. To wszystko jest w pewien sposób też trenowane, testowane, a wszelkiego rodzaju jakieś słabości, które się pojawiają, no są analizowane, w jaki sposób można
to jak się przed tym można chronić? Czy te elektrownie wykonują jakieś ruchy, żeby zabezpieczyć się przed tym wszystkim?
Tak, tak, jak najbardziej.
Zapory, jakieś zabezpieczenia?
Przede wszystkim to już to, co powiedziałem, to jest pierwszy punkt. Jeżeli chodzi, bym powiedział, o taką politykę związaną z bezpieczeństwem, tak, elektrowni jądrowej od strony cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim jest pewna filozofia, jeżeli chodzi o budowę tak zwanych stref. To jest w ogóle cała filozofia, którą rekomenduje
obrony w głąb zapewne.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomistyki, która na czterech takich aspektach się, że tak powiem, koncentruje. To są zarówno z jednej strony strefy bezpieczeństwa, to są oczywiście zasoby te cyfrowe, szczególnie te, o których tam wspominaliśmy poprzednio, Sensitive Digital Active, tak? Czyli te aktywa cyfrowe właśnie. To są te zony też, ale też i poziomy bezpieczeństwa. I wszystko to jest powiązane z funkcjonalnością danego obiektu, tak? No bo to dosyć szeroko podchodzimy, nie tylko do elektrowni. To jest jedna. No i te zony, to już jest dosyć ciekawe, tak? Bo czyli te strefy bezpieczeństwa, tam jest 5 stref takich.
I wokół zasadzie, każdej elektrowni? To jest cyberprzestrzeń w chmurze?
Ogólnie w nuclear facilities, czyli obiektach w ogóle takich nuklearnych, tak? Nie tylko właśnie elektrownich. I, to znaczy one są w ramach, tak, tych obiektów, bym powiedział. I mówimy właśnie w tej chwili o kwestii takiej cyfrowej. I co jest możliwe, co jest niemożliwe, tak, w tych strefach. Ogólnie przyjęta jest też zasada, że na przykład przepływ informacji może być nawet od pierwszej takiej strefy kluczowej na zewnątrz, tak, aż po piątą, jakąś tam mniej, taką najmniej restrykcyjną, ale jeżeli chodzi do środka, czyli od piątki do jedynki, czyli tam...
To muszą być bramy.
To już muszą być bramy, albo w ogóle...
Poziomy bezpieczeństwa,
Poziomy bezpieczeństwa bardzo rygorystyczne. Przykładowo, to znaczy to, co właśnie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej mówi w dokumentach, wskazuje w dokumentach na temat chociażby dostępu do internetu. Ten dostęp dopiero jest możliwy gdzieś na poziomie piątym. nie ma tak łatwo, żeby gdzieś tam w tych innych poziomach mogło coś występować. Ale wracając z kolei do przykładu, o którym tutaj żeśmy sobie mówili, co prawda o wzbogacaniu uranu, wirówek, czyli to zakład jest, to można już wyciągnąć pewne ciekawe wnioski też, bo w pierwszej strefie możliwe jest użycie na przykład pamięci USB. Oczywiście, powinno to się odbywać, to są pewne kryteria. Powinno być to udokumentowane, to jest monitorowane i jest też zasada dwóch, to znaczy dwie osoby jakby
przy tym.
Bo to chodzi też, musimy też powiedzieć, że to jest może taka dygresja na szybko. To, co mówi właśnie agencja, to wiemy, że ataki są jakby z ukrycia. Dwa, mogą być z opóźnieniem, powiedzmy efekty. Trzy, każdy jakby pracownik, tak, inżynier, czy nawet ochroniarz takiej energetyki, elektrowni, dajmy na to, jądrowej, czy takiego obiektu, no niestety może być też świadomym lub nieświadomym uczestnikiem w ogóle tego cyberataku. To są socjotechniki chociażby, tak, które są stosowane tak naprawdę wobec takich...
Czy to jest instytucja globalnej paniki w takiej elektrowni jądrowej?
Inaczej. To jest konieczne ze względu na to, że no, były chociażby te zdarzenia, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku na temat w 79 roku, to Stany Zjednoczone, czy chociażby Czernobyl, no bo to, co mieliśmy. Tak, ale Japonia to już bym powiedział, że bardziej to była kwestia, że tutaj mieliśmy.
Ale też zabezpieczenia nie mieli takie jak reszta świata.
Tak, no że... tak, tylko że tam mieliśmy katastrofę taką powiedzmy naturalną, która wpłynęła na to wszystko, a tutaj jednak mówimy o pewnych takich cybernetycznych
jakichś tam atakach. Niebezpieczeństwo z zewnątrz.
Więc można powiedzieć, że to, co wystąpiło jakby w tych dwóch elektrowniach, to możemy dyskutować właśnie, bo były te pompy tam w Stanach Zjednoczonych. Ta pompa, a z kolei jeżeli chodzi o Czarnobyl, no to powiedzmy sobie, że tam dwie rzeczy zawiodły. W ogóle jakoś w ogóle tam akurat tych prętów do sterowania całym procesem. No i oczywiście ludzie.
No i ten reaktor też niestabilny był.
Tak.
To jest jedyny na świecie w ogóle reaktor, który działa tylko na uranie 238. To jest najbardziej ekonomiczny na świecie, bo...
Czyli ten wyższy, tak, który nie wymaga wirowania.
Tak, dokładnie. Ale przez to jest właśnie też bardzo niestabilny. Jeżeli nie ma odpowiedniego przepływu wody, tak, no to po prostu jest bardzo...
Przegrzewa się, że tak.
Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa, jest taka zasada. Jeżeli nawet nam się wydaje, że prawdopodobieństwo jest niziutkie jakieś tam jakiegoś zdarzenia, to się na to chucha, dlatego że to, że już w ogóle istnieje, to jest pewne niebezpieczeństwo, dlatego że w przypadku na przykład chociażby elektrowni jądrowej, konsekwencje mogą być znacznie o wiele bardziej poważne i mieć o wiele większą skalę. Może i to wygląda na stan trochę paranoi z tymi strefami, ale tak musi być. A i tak są wyzwania, o których już też wspominaliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o postęp po prostu w cyfryzacji, która też zapukała do tych elektrowni, no bo mamy chociażby chmurę.
Jak strzec chmurę w elektrowni jądrowej?
Prawda? To są wyzwania, tak? To nie jest takie proste, tak? Na którym poziomie? No bo możemy oczywiście wykluczyć poziom pierwszy, gdzie tam powiedzmy no mamy elektrownię i mamy reaktory. Stamtąd mogą tylko przepływać dane powiedzmy do tych stref innych.
Tak, na zewnątrz.
Na zewnątrz, tak? Ale nie może być, to na przykład jest zapisane jasno dla strefy pierwszej, że wszelkie urządzenia z innych stref, powiedzmy w zakresie przepływu informacji, nie mogą się łączyć i przekazywać na przykład informacji powiedzmy do tej strefy pierwszej.
Tak.
To jest zakazane, tak? Znaczy dopuszcza się jakieś bardzo krytyczne sytuacje, być może awaryjne, przy czym jest wspomniane, że niechętnie jest to widziane, jeżeli chodzi o działania. No jest wiele rzeczywiście pewnego rodzaju takich przypadków, na przykład niemile jest też widziane do pewnego poziomu jakieś zdalne podejmowanie konserwacji.
Tak.
Więc to też...
A czy to sprawia, że postęp technologiczny w takich elektrowniach musi być przyhamowany?
Ja się boję...
Czy to są bastiony tradycyjnych metod?
Są wyzwania i to bardzo poważne, bo jednak na przykład chociażby w pierwszej strefie można użyć USB. Dlaczego go... No, to też mówiliśmy, że są urządzenia OT i to jest inny przypadek z 2017 roku, który ukazuje, że też my gdzieś tej cyfryzacji w pewnym momencie zapominamy, że musimy dokonywać zmian. Tak, w 2017 powstał wirus, który szybko odnajdywał podatności już z... Dobrze, nie pamiętam, z którego Windowsa wtedy, systemu operacyjnego, który był w wielu urządzeniach OT. już, że tak powiem, zainstalowane i z tego korzystano. W pewnym momencie Microsoft już przeszedł na kolejne systemy operacyjne i przestał wspierać po prostu, na przykład jeżeli chodzi o aktualizację. Jeżeli chodzi o aktualizację.
Czy to znaczy, że wykrzaczyła się cała aparatura w tych elektrowniach?
To znaczy, akurat to nie dotyczyło całe szczęście elektrowni, ale powiedzmy, że bardziej części przemysłowej, tak? Gdzie na przykład obrabiarka jakaś tam,
powiedzmy, odmówiła posłuszeństwa.
Miała komputer i był tam Windows, tak? No i nie było wsparcia poprzez aktualizację. Okazało się, że puszczono wirusa, który szybko złapał słabe strony jakby tego systemu, który już nie był aktualizowany. No i zostały zebrane dosyć potężne żniwa w przemyśle. Tak?
Zatem jakie są największe wyzwania dla energetyki jądrowej na teraz?
Moim zdaniem między innymi właśnie kwestia cały czas jakby trzymania tej infrastruktury. Mhm. Tak? No ona tak będzie ucyfrowana siłą rzeczy i tak. A więc sposób rzeczywiście sprawny, na przykład chociażby przeprowadzenie na jakiejś konserwacji, tudzież napraw, tak, czy też aktualizacji, które no jednak dopuszczają, że trzeba dostać się do jakichś takich krytycznych systemów. Dwa, no to właśnie w ogóle dyskusja pomiędzy osobami, które tą infrastrukturę taką, bym powiedział, bardziej OT obsługują, a już jest ona ucyfrowiona, wraz z osobami, jeżeli chodzi, takimi odpowiedzialnymi za aktywa cyfrowe w tego typu elektrowni. Muszą tu być pewne wspólne jakieś, nie wiem, szkolenia, zrozumienie, żeby nie było sytuacji, powiedzmy, okej, procedury mówią, że ja się zajmuję tylko tą częścią, to już jest cyfrowa, to ty i później jest przerzucanie się, tak? Musimy tego uniknąć. Jest kwestia też coś, co bym powiedział, łańcuchy dostaw. Tak. To też jest pewien z elementów, na który trzeba zwrócić uwagę. No to są takie, bym powiedział, ogólnie procesy. Ja myślę, że coraz bardziej gdzieś te systemy będą też w elektrowniach typu SCADA, tak? Które będą odpowiadały za zarządzanie pewnymi procesami. Może nie de facto, może już gdzieś tam w pierwszej strefie, ale w tych innych strefach jest całkiem możliwe. Bo jeżeli spojrzymy od strony technicznej z kolei na elektrownię chociażby jądrową i porównamy do elektrowni, która jest opalana węglem, tak? To nagle się okazuje, że jedyną różnicą jest to, że w jednym jest kocioł, a w drugim reaktor, tak? Mm-hmm. Jako dowództwo.
No właśnie, to tak, technicznie to jest...
Bo dalej mamy turbinę, tak?
Tylko paliwo się różni, sposób palenia.
Idzie para, tak? Idzie na turbinę, dalej na generator. Para, część pary później idzie, jeżeli chodzi o skroplenie. Jest układ chłodzenia, później oczywiście te skropliny przez pompę znowu trafiają, dajmy na to, do reaktora, wszystko jednego w jakim układzie, tak? No więc podobna jest sytuacja w zasadzie, no więc są pewne analogie i te procesy możemy kontrolować, tak? Pewnymi jakimiś technologiami. Nie mówiąc o tych technologiach chociażby wzbogacania, co też jeszcze wcześniej żeśmy wspominali, przy pomocy właśnie SCADA, zresztą tak został wykonany, a tak można powiedzieć, na jeden z kontrolerów. Być może i nawet w jakimś tam stopniu ten system SCADA też był wykorzystany do tego, żeby przeprowadzić skutecznie ten...
Monika, twoim zdaniem czyli największe wyzwanie teraz?
Lepsze, na przykład lepsze paliwo, bardziej wydajniejsze, tak? Mniejsze elektrownie i bezpieczniejsze.
Tak. Ja jeszcze bym dodał szybciutko. Jedna rzecz, to są systemy obrony, już mówię w tej chwili o narzędziach, bo jest cała litania narzędzi oczywiście plus technikami, tak, które umożliwiają atak. Jest taka metodologia MITRE, ATT-CKI, do której warto zajrzeć, gdzie są i techniki wymienione i właśnie tutaj bym powiedział też poniekąd narzędzia. Jest świetna technologia opracowana przez Lockheed Martin, to jest Cyber Kill Chain, który pokazuje z kolei etap, jak cyberprzestępcy działają i na którym jakby momencie tego łańcucha można by ich zastopować.
Są te newralgiczne punkty, tak.
Tak, można zastopować, to jest jeszcze to, na to warto zwrócić uwagę. No i przede wszystkim narzędzia obrony. Uważam, że też część narzędzi wykorzystujących różnego rodzaju analizę procesów, które one dopuszczają już dosłownie, że cyberatak już wystąpił, oni już tam są, tylko złapmy ich w środku. I tam są też takie technologie Honeypot, gdzie można przyciągnąć tak trochę fałszywe takie miejsca cyberprzestępców, tak żeby ich złapać.
Namiodek, dosłownie.
Na przynętę.
Brzmi bardzo zaawansowanie, ale dzięki takim rozmowom jesteśmy o krok dalej w naszym rozumieniu świata. Byliśmy w podróży w reaktorze jądrowym, dzięki wam. Trzymajmy się z dala od cyberataków i od tych miotków przynęt. Będziemy śledzić rozwój technologii tych zabezpieczających, ale też zagrażających elektrowniom jądrowym i w ogóle przemysłowi energetycznemu, szczególnie w okresie, kiedy nas to jako klientów bardzo interesuje. interesuje nas wszystko, co robicie, więc zapraszamy ponownie. Już cieszę się na kolejne rozmowy. Na pewno będą tematy, które rozjaśnią nam te obszary, o których nie mieliśmy do tej pory pojęcia w imieniu słuchaczy i swoim. Dzięki. Dzięki piękne za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Monika Paluch-Ferszt, doktor Monika Paluch-Ferszt, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów i doktor Tomasz Krawczyk, DELAB EEN, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję wam pięknie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
Efekt Sieci. Efekt Sieci.